Jednej z następnych nocy, po trudach i niewywczasach, zasnęła twardo, jak jeszcze nigdy. Chory powstaniec ciągle z gorączki na pół przytomny drzemał w mroku izby. Nawiedzały go sny znikome, pełne potwornych zjaw i koszmarów. Wtem wyrwał go z tej na wpół przytomności odgłos końskiego stąpania za ścianami domu. Książę słyszał najwyraźniej, że ktoś do dworu podjechał na koniu, że się ostrożnie posuwa wzdłuż ścian i że tuż za oknem koń z nogi na nogę przestępuje. Każde ogrude uderzenie kopyta odbijało się w uchu, w mózgu i w duszy. Gorączkowa wyobraźnia stawiała w mroku przed oczy postać ciemnego jeźdźca. Nagle rozległo się ciche kołatanie w szybę palcem ostrożne, a natarczywe. Chory je słyszał, począł budzić pannę Miję, wołać na nią coraz wyraźniej. Gdy wciąż twardo spała, musiał wstać i na swej obolałej nodze pokusztykać do jej posłania. Dotknął ręką zwieszonej głowy i pociągnął za włosy, żeby obudzić. Ocknęła się, przez chwilę siedziała na pościeli, nie mogąc przyjść do siebie. Szepnął jej nad uchem, że stukają. Pojęła sama i wciąż nasłuchiwała. Odrowąż zrozumiał, że musi być chyba coś najgorszego, bo poczęła modlić się z cicha, szeptem bolesnym i lękliwym, przez szczękające zęby. W mgnieniu oka porwała się, wciąż łykając staranne, modlitewne sylaby. Wrzuciła na się ciepłe okrycie i rękoma febrycznie drżącymi zapaliła świeczkę w latarni. Jak ptak wionęła do zimnej sali, otwarła drzwi wejściowe i ze zduszonym piskiem na dwór wypadła. Chory wychylił się ze swego łóżka, podpatrując, co się też okaże i czy trzeba będzie ukrywać swą książęcą mość w stadole. Usłyszał w sieni dworskiej radosny krzyk panienki i po chwili zobaczył przy blasku latarni wniesionej do sali, że jego opiekunka wisi u szyi i kołysze się w ramionach wysokiego starego człowieka. Pocałunek tych dwojga był niemy i ekstatyczny. Trwał bez końca. Gdy nareszcie przychodzień postawił pannę Miję na ziemi, odrowąż zobaczył jego twarz. Był to człowiek wysoki, z siwymi wąsami, ubrany w kubrak z futrem, w baranią czapkę i wysokie buty. Książę domyślił się, że to jest ojciec. Stary Brynicki, wszystek jeszcze śniegiem, zaspany i w soplach, zlepiających włosy, przypatrywał się córce. Coś do niej czy do siebie szeptał, gładząc ją po głowie ręką, z której nie zdążył ściągnąć prostackiej rękawicy o jednym palcu. Blask latarni padł w głąb sypialnej izdebki. Rzuciwszy tam okiem, starzec dojrzał nagle człowieka w łóżku córki i z głębokim zdumieniem skinął ręką. Panna Salomea zaczęła prędko jednym tchem rozpowiadać historię rannego. Przybycie po bitwie małogoskiej, wszystkie przejścia i okoliczności, rewizje i jazdę do miasta. Stary Brynicki słuchał posępnie, bez ufności i niecierpliwie. W trakcie tego wywodu wszedł do izby sypialnej. Zdjął czapkę i wzniósłszy wysoko latarnię, z bezwzględnością przypatrywał się rannemu. Ten podźwignął się na łokciu i bezmyślnym uśmiechem witał ojca swej opiekunki.
— Gdzież to, kolega, zostałeś tak poraniony?
— zapytał starzec. — Pod Małogoszczem.
— To was tam poczciwy rodak Dobrowolski z Gołubowym i Częgerym macał.
— Niezbyt wam tam poszło.
— O nie! — I to aż tak ciężkie są rany, że panieńskiego łóżka trzeba było do opatrzenia?
Panna Salomea była tyle łaskawa, że mnie tu umieściła, abym przyszedł.
Jakież to są rany? Bo ja, stary, jestem praktyk. Na ranach się od dawna rozumiem. Może uśmierzę te delikatne bóle.
Bez pardonu odchylił kołdrę i począł lustrować rany na głowie, pod okiem, na plecach, piersiach i w biodrze. Nie były to jednak oględziny zaradcze, lecz raczej badanie prawdy i istoty zjawiska. Rany nie wzruszyły starego żołnierza. Coś tam półgębkiem radził przykładać, a kuli szukać wciąż, tnąc miejsce naokoło rany, nawet samemu, zakonkludował.
A jak tu kolegę zdybają, to nie tylko puszczą z dymem wszystko, co zostało, ale i tobie nie zborgują. Lepiej może na kurację do lasu uskoczyć.
Świerczyna wyciąga gorączkę. Błoto, jak się na nim śpi, podgaja te tam postrzały.
Sama kula prędzej by wypadła, bo ją do ziemi ciągnie. Ja tego samego pragnę, żebym tylko mógł stać na nogach i chodzić.
Brynicki spoczął na sofce i patrzał w tego gościa zaczerwienionymi oczyma. Panna Salomea przysiadła u jego nóg i całowała ręce, nogi, nawet pasy rzemienne i staraną w śniegach i błotach unurzaną kurtę.
Buty mi się oto drą, przemakają do kaduka. No niech mi Szczepan szuka tamtej pary. Choć to i podniszczone, aleć będą lepsze, żeby mi je tylko łojem tęgo wysmarował.
Łojem? Szepnęła w żalu.
Nie ma?
Ani odrobiny.
No to trudno. I tak wciągnę na sucho. Ile to tygodni, onuczki te same. Koszul mi dziecko szukaj. Jakie tam są, zabieram. Przewdzieję i hajda.
Znowu?
No a co, mój mały ptaszku?
Boże.
Źle nam, ptaszku. Złe przyszły czasy. Gorsze przyjdą. Przecierpimy. Były już jeszcze gorsze. W Sybirze dziecko. O nic, uszy do góry.
Tyle czasu czekałam, wyglądałam.
Tyle samo akuratnie, ptaszku, co i ja za tobą. Jak tu partia pociągnęła w nasze strony, ażem zadygotał. Koło świętej Katarzyny my się trzymali. A powiadają, w Samsonowskie lasy pociągniemy. Zboczyliśmy trochę na Kostomłoty, na Strawczyn. Tam już nie wytrzymał. Konia między nogi i do ciebie.
Wszedł Szczepan. Kazano mu przynieść długie buty. Patrzał w twarz pana Brynickiego. Przyglądał mu się, jakby go teraz dopiero zobaczył. Choć obok siebie przeżyli na świecie kilkadziesiąt lat.
— Co ty tak na mnie patrzysz? — rzekł stary rządca. — Pilnuj. — No ja to pilnuję. Ono ino było czego? Zawsze jeszcze zostało co nieco.
Niedługo widzę orać będą na tym placu.
Może będą, tylko nie wiadomo jeszcze kto. A ty czekaj.
Ja ta czekam. Szkoda, że ostatni.
Nie mędrkuj, bo to nie twoja sprawa. Skrzywdziłem cię kiedy?
Czy ja ta wiem, kto mnie skrzywdził?
Już ci nie. Lepiej mi warzy jakiej ugotuj. Mięsa kawałek smażonego.
Stary kucharz boleśnie westchnął.
Kucharz ci, ja kucharz. Skończy się to kiedy? Tylko bez jęków. Skończy się,
rzekł twardo Brynicki.
Państwa nie ma. Wieści też ta, jakiej o nich? Nic nie wiem. W lesie tylko świerki szumią, a wieści żadnych nie słychać.
Brynicki kiwnął palcem na Szczepana i przywołał go blisko do siebie. Obadwaj poszli do sieni i tam rządca zaczął głośno szeptać kucharzowi do ucha.
Co to za jeden ten, co tu leży?
Kto tak mówi?
Panienka na niego woła książę.
To mi tam ani śmierdzi, ani pachnie, łobuz jaki?
Z oczu mu złodziejstwo nie patrzy.
Słuchaj no, wiesz, co ci się chce spytać?
No wiem.
Więc jak?
Widzi mi się, że jej nie tknął.
Gadaj, psiak, lew, prawdę!
Upilnuje to dziewuchy, skoro by się namówiły? Albo jakby ją ciągnęło do takiego? To kto poradzi? Ani mi się widzi tak, jakby nie było nic. Przecie leży jak pień. A ciężka jucha, jak go nieść do stodoły, nikiej ten ogier. Książę, co psy wiąże.
Szczepan, pilnuj mi tego dziecka.
Wyjęczał w głuche ucho kucharza starożądca.
Już ja ta i bez prośbów mam oko na ten interes.
Skoro by sama, dopust Boży. Ale jakbyś wypatrzył, że ją na siłę albo sztuką chce brać. Ostatni kołek z płota wywlecz i pal po łbie. Nie pytaj. Tak jakbyś moją ręką prał. No.
Wrócili do zimnej stancji i tu Brynicki przebrał się z rozkoszą w czystą bieliznę. Wdział nowe buty. Szczepan ugotował i przyniósł swej wiekuistej kaszy. Postawił dużą miskę w pokoiku rannego i rozdał drewniane łyżki. Sam się odsunął. Ale Brynicki wetknął mu łyżkę w rękę i kazał jeść pospołu. Stary kuchta zawstydził się i wymawiał. Cóż ta znowu i za prawo z państwem wieczerzać? Jeszcze takiej sztuki jak świat światem nie było. Po prawdzie za pan brat świnia z pastuchem. Przecież przykucnął obok stolika, na którym miska stała i zaczął uroczyście, skromnie, jakby z nabożeństwem, pojadać kolejką za państwem. Sięgnął ze swego łóżka do miski chory książę. Po wieczerze Brynicki przyłożył się do snu na kanapce w sypialni rannego. U wezgłowia klękła panna Mija. Starzec objął jedynaczkę ramieniem. Zadrzemali, szeptali, milkli i znowu ciągnęli opowieść o dniach i nocach. Przeplatały się rady, wskazówki, prośby. Modlili się wraz, cicho, z głębi. Stary żołnierz napomykał o marszach, odstąpieniach, nocnych legowiskach, klęskach. Wymieniał miejsca szczodrze pomaczane krwią. Wąchoc, Suchedniów, Święty Krzyż. I znów to samo. Książę przysłuchiwał się jego powieści i dorzucał szczegóły o swoim oddziale. Szeptali tak po ciemku przez noc. Miało się pod świtanie, kiedy stary pan przywołał Szczepana i kazał mu podać konia, który się pasł w stodole. Objął córkę, przytulił do serca w bolesnym, wieczystym pocałunku. Polecił jej wynieść na dwór i przytroczyć do siodła różne węzełki i drobiazgi. Gdy odeszła, wyciągnął rękę do chorego i uścisnął jego dłoń. — No, kolego, na mnie czas. Życzę zdrowia i daj Boże spotkać się w wolności. Daj, Panie Boże. A pozdrowiejesz, dziecku mojemu pomóż, poradź, obroń. Książę skinął ręką. — A jeśli by się skrzywdził? — jęknął starzec. — Strzeż się, bo cię dopadnę, żywy czy umarły. Z tym słowem znikł za drzwiami. Słychać było cichy płacz dziewczęcy, potem głuchy, równy tententent.